Uważam, że każdy krok, który zawęzi dostęp do papierosów, jest bardzo dobrym krokiem, a niewątpliwie podniesienie granicy dolnej sprzedaży, no przynajmniej formalnie zawęża dostępność do papierosów. Natomiast uważam, co do zasady, że każdy tego typu krok powinien się składać w całościowy program wyjścia Polski i zostania kraju wolnym od dymu tytoniowego. Niestety tego programu nie widzę i choć jestem w stanie się podpisać i poprzeć tę inicjatywę, bo to nie jest tylko ERS-owa inicjatywa. O tym pisali ostatnio eksperci w raporcie Polskiej Akademii Nauk, o tym pisało Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, sugerując to jako jeden z kroków niezbędnych do osiągnięcia celu. Także to jest rzecz, która się od dłuższego czasu, obserwując doświadczenia krajów, które mają wyższą wiekową dostępność, którą się dyskutuje. Natomiast jeżeli będziemy robić to przypadkowymi krokami, a to zabronimy aromatów dodawania, a to tam podwyższymy granicę wiekową, a to zrobimy jakiś dzień bez papierosa, jeden w roku. Wszystko świetnie, tylko to tak bardzo istotnie do głównego celu, czyli wyrugowania nałogu palenia papierosów, aż nie doprowadzi.
Panie profesorze, rzeczywiście według ostatniego raportu Polskiej Akademii Nauk 28,8, czyli prawie 30% dorosłych Polaków codziennie pali papierosy, a z innych danych wynika, że 90% palaczy rozpoczęło palenie przed 18 rokiem życia. Pan mówi, że przydałby się program, którego nie ma. No i ciekawe, dlaczego go nie ma? Czy dlatego, że państwo ze sprzedaży papierosów w podatkach czerpie jednak spore zyski, czy dlatego, że czemu mielibyśmy zabraniać sprzedaży papierosów 21-latkom i młodszym, skoro alkohol sprzedawać można już od 18 lat?
Wie pan, rzeczywiście, jeżeli będziemy szukać paraleli do każdego przepisu, to w końcu znajdziemy taki, że no na przykład samochodem wolno jeździć od 16 roku życia, no to rzeczywiście, no to pewnie ta miara dorosłości, czyli palenie papierosów może być do tego przesunięte. W związku z tym myślę, że to nie jest sposób argumentacji. Patrzymy na czynniki, które są szczególnie szkodliwe i robimy wszystko, żeby szczególnie te czynniki wyeliminować. Natomiast jeszcze raz podkreślam, pojedyncze gesty, czy nawet pojedyncze regulacje ustawowe nie doprowadzą do uzyskania pełnego celu. Czy państwo nie chce tego celu, bo ma duże przychody z podatku szczególnie akcyzowego? Czy jest za duży nacisk, żeby papierosy były dostępne? Pewnie to wszystko jest prawda. Ale prawdą jest również to, że zrobienie takiego projektu wymaga co najmniej 15 lat pracy. To pokazuje przykład i Szwecji, i Nowej Zelandii, i Malezji nam. A to oznacza, że trzeba na 15 do 20 lat zagwarantować funkcjonowanie programu bez ingerowania w niego i zagwarantować mu finansowanie. Panie redaktorze, polityk żyje od kadencji do kadencji. To jest cykl życia 4-letni. Po co komu programy 15-letnie?
Panie profesorze, a e-papierosy?
Takie było widzenie e-papierosa, jak go wprowadzano już dosyć dawno temu. Pozwolenie na kupno tych papierosów osobom młodocianym. To nie spełniło już wtedy definicji zamiennika, no bo zamiennik powinien być dostępny dla tej samej grupy, równie restrykcyjnie objętej wiekowo i dostępnościowo, jak ta rzecz, którą ma zastępować. W związku z tym papieros E powinien być sprzedawany tylko tym i tam, gdzie są sprzedawane papierosy normalne.
Panie profesorze, pan był palaczem. Długo pan palił?
Ponad 20 lat.
A kiedy pan zaczął? No chyba nie w wieku nastoletnim.
Nie no, jak moi koledzy rzucali. Jak miałem 26 lat, zacząłem palić.
To dlaczego pan rzucił w końcu?
Wkurzyłem się sam na siebie, bo inne metody mi nie pomogły. To tak, żeby było jasne.
Czyli co, lepiej nie zaczynać?
To, zdecydowanie. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Stara, dobra reklama pewnej poradni.